Na przegląd zagraniczny w radiu RMF 24 zaprasza Andrzej Kochut.
Rosja aktualizuje swoją doktrynę nuklearną i używa przeciw Ukrainie pocisku balistycznego średniego zasięgu. Putin znowu próbuje grozić Zachodowi nuklearnym konfliktem. Dlaczego i co z tego wynika? O tym porozmawiam z profesorem Markiem Madejem z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na czym polega ta modyfikacja rosyjskiej doktryny nuklearnej? Co właściwie się zmieniło i dlaczego?
Znaczy przede wszystkim rozszerzono liczbę i katalog jakby wydarzeń, które ewentualnie może Rosja uznać za uzasadniające przez nią użycie w odpowiedzi broni nuklearnej. No, rzeczywiście dość szeroki już katalog. Po pierwsze włączyła już teraz tak oficjalnie, że ewentualny atak również na terytorium Białorusi jako państwa związkowego z Rosją może być potraktowany przez Rosję, i to niekoniecznie nuklearny, może być potraktowany przez Rosję jako atak, który uzasadnia użycie broni nuklearnej w odpowiedzi. A również wszelkiego rodzaju agresja na Rosję, którą dokona państwo, które nie jest państwem nuklearnym, czyli takiej broni nie posiada, ale dokonuje ją przy dość szeroko rozumianym, bo to nie wiadomo, co to ma znaczyć, wsparciu państwa, które jest państwem nuklearnym. Oraz gdyby dokonał na przykład członek sojuszu jakiegoś, domyślę NATO, który nie jest państwem nuklearnym, to będzie to traktowane jako atak całego sojuszu i tym samym również państwa nuklearnego i uzasadni odpowiedź nuklearną. A również inaczej trochę zdefiniowano, co to znaczy zagrożenie, bo wcześniej chodziło, Rosja w doktrynie już wcześniej groziła, że jakiekolwiek zagrożenie egzystencjalne dla tego państwa może oznaczać, obojętnie czy przy użyciu broni nuklearnej, czy nie, może oznaczać podstawę do użycia broni nuklearnej, to teraz stwierdziła, że krytyczne zagrożenie, krytyczna sytuacja dla bezpieczeństwa Rosji, co jest takim bardzo ogólnikowym sformułowaniem, przez to może być bardzo różnie interpretowane, w tym na przykład jako przesunięcie instalacji wojskowej sojuszu, na przykład NATO, w stronę Rosji, czyli jakieś rozmieszczenie nowych sił, na przykład w nowych państwach członkowskich, co jest tak szerokim pojęciem, że aż przestaje być wiarygodnym Rosja w grożeniu w ten sposób.
No to właśnie, spróbujmy zinterpretować, o co tu chodzi, bo mówi pan z jednej strony o krytycznym zagrożeniu, czyli nawet nie ataku na terytorium Federacji Rosyjskiej, tylko coś, co Rosja może postrzegać za zagrożenie, na przykład dodatkowe 30 tysięcy amerykańskich żołnierzy w Polsce, pofantazjujmy trochę, a z drugiej strony chodzi o jakikolwiek atak na terytorium Federacji Rosyjskiej i Białorusi, czy to jednak musi być atak spełniający pewne kryteria, czy to jest jakoś rozstrzygnięte, czy właśnie celowo jest to bardzo niejasne?
Znaczy celowo jest to bardzo niejasne, ponieważ nieprzypadkowo to wszystko następuje, znaczy sama zapowiedź zmiany doktryny była wcześniej, wiadomo było, że Rosjanie będą tego dokonywać, ale nieprzypadkowo jest to w okolicach momentu, kiedy zezwolono, znaczy porozumiano się z Ukrainą, że może używać pocisków dostarczanych przez państwa zachodnie do ataków również balistycznych, do ataków na terytorium Rosji, no w obwodzie kurskim, ale na terytorium Rosji, więc jest to swego rodzaju rosyjska odpowiedź i to ma przede wszystkim jednak wymiar taki propagandowo zastraszający, to jest takie tak zwane z angielska, czasem się mówi o nuclear signaling, czyli takim sygnalizowaniu, że poprzez broń nuklearną potencjalnym rywalom czy przeciwnikom, że muszą brać ją pod uwagę. I tutaj Rosja rozszerza ten katalog i czyni go właśnie tak celowo niejasnym, aby doprowadzić, zwłaszcza w społeczeństwach zachodnich, nawet mniej niż wśród przywódców, do pewnego rodzaju niepewności i lęku, że właśnie nawet działanie w postaci przesunięcia wojsk na własnym terytorium, to znaczy na terytorium sojuszu z jednego państwa do drugiego, z niewiadomych przyczyn, być może w jakichś okolicznościach Rosjan sprowokuje do zinterpretowania tego jako zagrożenie. Tylko jak mówię, katalog zrobił się tak szeroki, i tak ogólnikowy, że z jednej strony daje Rosji możliwość interpretowania tego, jak będzie chciała, ale tak na marginesie, jakby nic nie deklarowali, to mieli ciągle tą samą możliwość. W sensie też nie wiedzielibyśmy, kiedy użyją broni jądrowej. A to jest jedno. A po drugie, on jest tak ogólnikowy i tak szeroki właśnie, że wręcz czyni to tą groźbę coraz mniej realną, no bo to jest trochę jak grożenie, że wraz, nie wiem, z gryzie mnie komar, to będę do niego strzelał z armaty, więc tworzy sytuację, w której wiarygodność samej groźby zaczyna być nieczytelna i dużo też mówi o rosyjskich, jednak zmniejszających się z tego wynika, albo nie w najlepszej kondycji będących, zdolnościach konwencjonalnych, bo jakby Rosja odwołuje się do straszenia bronią nuklearną w zasadzie w prawie każdej sytuacji, czyli nie bardzo wierzy, że może odstraszać albo grozić przy użyciu innych środków.
No właśnie, bo ostatni raz, kiedy Rosja tak mocno podnosiła te groźby związane z bronią nuklearną, to była końcówka 2022 roku i moment, kiedy Rosji bardzo kiepsko szło wówczas na froncie. Mieliśmy chociażby kontrofensywę ukraińską w Charkowie. To wszystko składało się na taki dosyć niekorzystny obraz dla rosyjskiej armii. Wówczas Putin sięgnął po tą nuklearną groźbę. Teraz do niej wraca w sytuacji, kiedy z perspektywy militarnej Rosja postępuje do przodu. Ta sytuacja wygląda zupełnie inaczej niż te dwa lata temu. Czy w związku z tym to jest sygnał jednak wyczerpywania się rosyjskich sił, czy może jednak odbicie pewnych obaw rosyjskich związanych z amerykańskimi atakami, brytyjskimi Storm Shadowami i wszystkimi innymi elementami zachodniego uzbrojenia, które w związku z tą zmianą zachodniego ograniczenia nałożonego na Ukrainę mogłoby wkrótce, czy już spada na rosyjskie cele?
Wydaje mi się, że tu trzeba brać jeszcze też pod uwagę po prostu zmiany w samych państwach zachodnich. I to jest moment, kiedy Putin, grożąc bardziej sprawami nuklearnymi, chce wpłynąć na stanowiska państw zachodnich co do kontynuacji wsparcia bardziej, a nie tylko jego intensywności. Chodzi mi oczywiście o wybory w Stanach Zjednoczonych, ale też nadchodzące wybory w Niemczech na przykład, bo przecież tam będą przedterminowe wybory. Nie jest to, zgodzę się, że właśnie na froncie Rosjanie raczej teraz są w sytuacji mających inicjatywę, nawet jeśli nie odnoszących super wielkie sukcesy, to jednak mających inicjatywę, tym samym nie jest to chęć jakby zatrzymania ofensywy, ale raczej moim zdaniem chęć skłonienia do tego, abyśmy bardzo poważnie potraktowali jako państwa zachodnie, zwłaszcza Stany Zjednoczone i kwestie możliwie szybkich negocjacji kończących ten konflikt, bo Rosja go wygrywa, ale w tym sensie, że wygrywa to złe słowo, osiągnęła w niej przewagę, ale zwycięstwo zajęłoby naprawdę dużo czasu i rzeczywiście nie mam pewności, że Rosjanie mają zasoby pozwalające na odniesienie pewnego i jednoznacznego zwycięstwa na Ukrainie. Z tym, że z rosyjskimi zasobami ich oceną jest o tyle kłopot, że po pierwsze nie wszystko wiemy, po drugie trochę zaskakuje czasem Rosja zdolnościami mobilizacyjnymi, chociażby tym, że gdy trudno było zmobilizować już własnych obywateli i wziąć do poboru innych niż tych, którzy i tak chcieli i trzeba by było zacząć myśleć o, nie wiem, mieszkańcach Moskwy, a wielu z nich nie chce służyć.
O mieszkańcach Korei Północnej.
No właśnie, to pomyślano o mieszkańcach Korei Północnej, co było swego rodzaju zagraniem niestandardowym. I ta między Rosja nie chce zużywać swoich zasobów i znajduje zasoby zewnętrzne, więc jakby szacowanie, czy im się kończą, czy nie, jest o tyle problematyczne, że widać podchodzi do sprawy dość niestety dla nas innowacyjnie i twórczo, więc zawsze jest tego rodzaju ryzyko, że po prostu sięgnęliby po kolejne jakieś zewnętrzne zasoby albo zwiększyli te wsparcie północno-koreańskie. Z perspektywy Rosji jest to cena stosunkowo niewielka.
Rozmawiamy z profesorem Markiem Adejem z Uniwersytetu Warszawskiego o zmianach w rosyjskiej doktrynie nuklearnej, ale to nie było jedyne alarmujące wydarzenie z ostatniego tygodnia, bo Rosja również użyła pocisku balistycznego średniego zasięgu do ataku na ukraińskie miasto Dniepr, pocisku, który nie przenosił ładunku nuklearnego, ale mógłby. To oczywiście wiele nie zmienia w kontekście tego, co my o rosyjskim potencjale wiemy, bo wiemy, że Rosja takimi pociskami dysponuje, więc rozumiem, że to znowu jakiś element sygnalizowania możliwości, gotowości do użycia tych możliwości. Jak pan to ocenia, panie profesorze?
Tak, to znaczy to jest moim zdaniem nawet, znaczy zwłaszcza w połączeniu z zmianami doktryny, nawet może ważniejszy element tego sygnalizowania, bo rzeczywiście po pierwsze Rosja już używała pocisków, które mogą przenosić broń nuklearną i być ich narzędziem przenoszenia, środkiem przenoszenia, ale nie takiego zasięgu, a pociski balistyczne jednak tego rodzaju zasięgu, to zostały stworzone po to, żeby jednak razić przede wszystkim bronią nuklearną, więc tego rodzaju demonstracja po pierwsze przypomina o pewnych możliwościach, trochę uwiarygadnia te groźby zawarte w doktrynie nowej, a poza tym jest kolejnym elementem tworzenia większej niepewności, bo teraz możemy oczywiście wstępnie zakładać, że nawet stosując tego rodzaju pociski, Rosjanie nie przekroczą progu nuklearnego i raczej będą to głowice konwencjonalne, choć ciągle jest to nie najlepsza wiadomość co do przebiegu działań wojennych, no bo to są jednak wtedy pociski z dużą mocą przenoszenia dużej po prostu ilości ładunku i one są też bardzo niszczycielskie, ale w momencie, kiedy zaczyna ta praktyka się robić częstsza, to powstaje takie wrażenie też trochę, że trudno rozpoznać, kiedy to Rosjanie mogą rozpocząć atak już nuklearny. I to jest dodatkowy element tworzenia, no bo wystrzeliwywali pociski balistyczne średniego zasięgu, załóżmy wielokrotnie, i zawsze były to broń konwencjonalna, to wprowadza taką niepewność, jak oceniać kolejne salwy tego rodzaju, czy przypadkiem któraś z nich jednak nie okaże się nuklearna, zwłaszcza w przypadku, kiedy dojdzie do jakiegoś napięcia, a tak szeroko i ogólnikowo definiują doktrynę nuklearną. I dlatego akurat ten przypadek, no to ten element tutaj jest takim czynnikiem trochę bardziej niepokojącym, bo zwiększa poziom niepewności co do tego, z czym konkretnie mamy do czynienia w poszczególnych atakach. Niemniej cały czas uważam, że jednak jesteśmy daleko od progu używania broni nuklearnej, ale właśnie tego rodzaju działania kreują nastrój i o to przede wszystkim Rosji chodzi. Natomiast no, przekroczenie progu nuklearnego jest jednak również dla Rosji dużym wyzwaniem politycznym i wojskowym, a w tym momencie wojskowo no, nieuzasadnionym już bardzo, no bo sytuacja na froncie w żadnej mierze nie wskazywałaby, że muszą uciekać się do takich środków.
Ze strony rosyjskiej pojawiła się, zdaje się, taka sugestia, że odpowiedzią na te ataki z użyciem zachodniego uzbrojenia na cele w głębi Rosji, w obwodzie kurskim czy gdzie indziej, mogłoby być rosyjskie uderzenie na, no właśnie, państwa, które dostarczyły tych pocisków Ukrainie, na instalacje należące do tych państw? Czy możemy się spodziewać takiego kroku ze strony Rosji, jakiegoś takiego jednorazowego odwetu? To jest w ogóle coś, o czym można, co można traktować serio?
Znaczy osobiście uważam, że ryzyko tego rodzaju działań jest bliskie zeru, jest naprawdę znikome, no bo nie uzasadnia, znaczy wyjaśnienie tego jako nie stanowiącego aktu agresji było na państwa natowskie, a tym samym czegoś, co w zasadzie powinno uruchomić wtedy artykuł 5 i oznaczałoby dla Rosji eskalację konfliktu do otwartego konfliktu z NATO. Rosja woli mówić o tym, że prowadzi wojnę z NATO na Ukrainie, ale niekoniecznie chce ją prowadzić na Ukrainie z NATO. Więc moim zdaniem akurat tego rodzaju działanie byłoby trudne, no, bardzo ryzykowne, nawet nie tylko z uwagi na reakcję NATO, ale też na odbiór w świecie, a jednak Rosji trochę na tym zależy o tyle, że poparcie ze strony państw globalnego południa, poparcie ze strony Chin jest dla nich jednak ważne i stąd uważam, że tego rodzaju groźba jest jednak próbą zastraszenia, a nie realnym zagrożeniem. Natomiast możemy spodziewać się oczywiście intensyfikacji różnego rodzaju działań już na terytorium Ukrainy, być może nawet celowania w instalacje powiązane z państwami na przykład NATO i wówczas łatwiej będzie w razie czego wyjaśnić, że to był przypadek, konieczność wojenna, a nie intencjonalna akcja i nie będzie wtedy Rosji tak łatwo można oskarżyć o celowe szkodzenie państwom NATO, a tym samym atak na ich na przykład terytorium, jak w przypadku ataku, gdyby doszło do jakichś ostrzałów na terytorium państw NATO.
Chciałbym zapytać jeszcze o rolę Chin i o to, jak Pekin odpowiada na tą nową serię sygnałów ze strony Moskwy, takiej gotowości do użycia broni nuklearnej. Pamiętam, że w 2022 roku, kiedy Rosja i Putin grozili, że do użycia broni, taktycznej broni jądrowej może dojść, to wtedy spotkali się po pierwsze z bardzo gwałtowną odpowiedzią Stanów Zjednoczonych i taką sugestią, jak Amerykanie na taki atak by odpowiedzieli, i to miało przekonywać Rosjan do tego, by od ataku się powstrzymać. Ale z drugiej strony właśnie Chiny miały wywierać presję na Moskwę, nie życząc sobie takiego rozwoju sytuacji, takiej eskalacji konfliktu toczącego się w Europie. Czy i tym razem jakieś sygnały ze strony Chin obserwujemy? Możemy się spodziewać, że będą? Czy Rosja w swoich kalkulacjach bierze to pod uwagę?
Po pierwsze właśnie to, że poprzednie groźby spotkały się z taką stanowczą reakcją również retoryczną, również ze strony Chin, świadczyło, że były traktowane moim zdaniem bardziej poważnie, jako rzeczywiście realna opcja ze strony Rosji, a przynajmniej rozważana jako faktycznie do wdrażania. Teraz wydaje mi się, że Chiny oficjalnie prawdopodobnie nie zajmą stanowiska mówiącego więcej niż to, że Rosja ma oczywiście całkowite prawo decydować o swojej polityce bezpieczeństwa i pewne jej obawy i zagrożenia są zrozumiałe. Natomiast prawdopodobnie oficjalnie Chiny będą właśnie ponownie mówić o tym, że raczej należy utrzymywać niski poziom napięcia nuklearnego, bo jest to kraj, który zarazem rozwija swój własny potencjał stosunkowo mocno, aczkolwiek jest ciągle daleki od poziomu rosyjskiego i amerykańskiego. Niemniej ewentualne obniżenie progów właśnie użycia broni nuklearnej przez Rosję może być kłopotliwe dla Chin o tyle, że będzie też ich potencjał inaczej traktowany przez Stany Zjednoczone, no i może zresztą prowadzić do znacznie twardszej polityki Stanów Zjednoczonych, nawet z nowym prezydentem w kontekście broni nuklearnej wobec obu tych państw. Stąd moim zdaniem po cichu Chińczycy Rosji dadzą do zrozumienia, dają na pewno do zrozumienia, że tego rodzaju polityka, gdyby traktować ją w pełni poważnie, nie jest im na rękę, a jednak Chiny mają obecnie pewne możliwości też nacisku na Rosję. Z drugiej strony są w układzie, że nie mogą głośno, a przynajmniej nie jest też dobre z perspektywy Chin jakieś bardzo głośne krytykowanie Rosji, co raczej jej, powiedzmy, mitygowanie w ewentualnie takiej bardzo nie tyle niszczycielskiej, z takiej adventurous, teraz nie wiem jak dalej słowo po polsku, takiej ryzykownej polityce,
rozrabiackiej
polityce.
Tak
właśnie, dotyczącej broni nuklearnej. Natomiast nie spodziewam się jakichś bardzo głośnych, oficjalnych wypowiedzi w tym względzie, ale też po części dlatego, że naprawdę państwa nuklearne potraktowały akurat rosyjskie, bo też i Francuzi powiedzieli o tym jako chwycie retorycznym, Amerykanie też podeszli do tego relatywnie spokojnie, jako coś, co było zapowiadane, a zarazem jest traktowane jako jednak właśnie przede wszystkim groźba, i to trochę może nie tyle papierowa, bo Rosjanie mają możliwość wykonania tego, ale mało wiarygodna pod kątem, trochę bym powiedział, przedobrzyli, przelicytowali w tym, co zapowiadają jako potencjalnie spełniające kryterium użycia broni nuklearnej, i przez to jakby wiarygodność takiej groźby stała się trochę mniejsza dla tych, którzy rzeczywiście broń nuklearną posiadają, bo trochę w innej sytuacji są wszystkie państwa nienuklearne. My musimy mieć trochę większą jakby poziom
ostrożności
do reagowania i ostrożności, no bo w ostateczności w wymianie nuklearnej nie uczestniczymy, a raczej możemy być jej jedynie ofiarą.
Tłumaczył i uspokajał profesor Marek Madej z Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo za tą rozmowę dziękuję.
Bardzo dziękuję również.
Trwa przegląd zagraniczny Radia RMF 24.
Przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, bo tam kandydat Donalda Trumpa musiał się wycofać. Prezydent elekt nieco ponad tydzień temu wskazał, że nowym prokuratorem generalnym, już po tym jak Trump zostanie oficjalnie zainaugurowany na urząd prezydenta, czyli po 20 stycznia 2025 roku, to właśnie prokuratorem generalnym miałby zostać kongresman z Florydy Matt Gaetz. Jednak od razu pojawiły się kontrowersje, bo za Gaetzem ciągną się jego dawne problemy, przede wszystkim podejrzenia o płacenie kobietom za seks, a także stosunek z osobą nieletnią. Wymiar sprawiedliwości długo prowadził wobec niego dochodzenie, ale to dochodzenie nie zakończyło się aktem oskarżenia. Natomiast później rolę śledczego w sprawie Matta Gaetza przejęła Komisja Etyki Izby Reprezentantów. Stało się to o tyle istotne, że kandydatury na najwyższe stanowiska w Stanach Zjednoczonych musi zatwierdzić Senat, a w nim Republikanie co prawda będą mieli przewagę po nowym roku, ale będzie to przewaga niewielka, raptem kilka głosów. Natomiast niektórzy republikańscy senatorowie dość jednoznacznie wyrażali swoje wątpliwości wobec kandydatury Gaetza. Trump długo twierdził, że kandydaturę przeforsuje tak czy siak, w ten czy inny sposób. Gaetza wymieniać nie zamierza. Natomiast okazało się szybko, że te głosy potrzebne do jego nominacji zdobyć bardzo trudno. Sam Gaetz nawet zaangażował się w tą walkę o głosy i wraz z prezydentem, wiceprezydentem elektem J.D. Vance'em zaczął się spotykać z senatorami na Kapitolu, by uzyskać ich poparcie, ale w ostatnich dniach sytuacja jeszcze się pogorszyła po tym, jak do mediów przeciekł jeden z materiałów stworzonych na potrzeby dochodzenia. To był taki diagram dokumentujący płatności Gaetza dla licznych kobiet. Kwoty wynosiły od kilkuset do nawet kilkudziesięciu tysięcy dolarów. Republikanom udało się co prawda zablokować publikację całego raportu Komisji Etyki Izby Reprezentantów, ale wątpliwości wokół kandydatury Gaetza było już tak dużo, że ten postanowił zrezygnować. Nowym wyborem Trumpa na stanowisko szefa Departamentu Sprawiedliwości jest Pam Bondi, była prokurator generalna Florydy. Polityka skomplikowana jest nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale też w Niemczech. Koalicyjne zawirowania trwają, tym razem na poziomie landowym, bo przypomnijmy, w polityce krajowej rzeczy się mocno skomplikowały całkiem niedawno. Rozpadła się rządząca koalicja socjaldemokratów, liberałów i zielonych, a Niemcy czekają przyspieszone wybory do Bundestagu wiosną przyszłego roku. Tymczasem w Turyngii po ponad dwóch miesiącach miesiącach od wyborów uformowała się koalicja i nie ma w niej zwycięskiej partii AfD, czyli Alternatywy dla Niemiec. AfD wciąż pozostaje w tak zwanym kordonie sanitarnym, czyli inne siły polityczne za Odrą nie zamierzają wchodzić z nią we współpracę. Jednak w Turyngii AfD zdobyła w ostatnich wyborach landowych ponad 30% poparcia i bardzo trudno było sformułować rząd bez tego ugrupowania. W związku z tym powstała dosyć egzotyczna koalicja chadeków, socjaldemokratów oraz radykalnej partii Sary Wagenknecht, czyli BSW. Razem koalicjanci mają dokładnie połowę mandatów, więc będą rządzić, ale raczej niestabilnie. Ale to, co jeszcze bardziej niepokoi, to fakt, że właśnie do współrządzenia mainstreamowe partie zaprosiły Związek Sary Wagenknecht, który jest, no co tu dużo kryć, otwarcie prorosyjski. W umowie koalicyjnej znalazł się na przykład zapis o sprzeciwie wobec stacjonowania na terenie Niemiec rakiet średniego zasięgu, właśnie tych rakiet, które mają Rosję odstraszać. Nie wiadomo jednak, czy powody do niepokoju są duże czy małe. BSW miało bardzo dobre notowania jesienią tego roku, zwłaszcza wczesną jesienią, ale teraz balansuje gdzieś na granicy progu wyborczego.
To jest Przegląd Zagraniczny w Radiu RMF 24.
Informacja z ostatniego tygodnia. Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanyahu i byłego ministra obrony Joava Galanta. Oskarżeni są o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciw ludzkości. Chodzi o stosowanie głodu jako narzędzia prowadzenia konfliktu w Strefie Gazy. Ze mną jest Marek Matusiak z Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam.
Dzień dobry.
Co dokładnie oznacza ta decyzja Międzynarodowego Trybunału Karnego?
Ja może zacznę od tego, że tutaj ważne są rozróżnienia terminologiczne. Oni nie są oskarżeni, natomiast na razie są poszukiwani przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Został wydany nakaz aresztowania. Cóż to oznacza? No, oznacza to, że teoretycznie przynajmniej każde z państw, które jest stroną Statutu Rzymskiego, czyli dokumentu, który takiego podstawowego dla istnienia Międzynarodowego Trybunału Karnego, powinno aresztować każdego z tych polityków i dostarczyć go Trybunałowi. Państw tych jest 120 kilka, o ile mnie pamięć nie myli, no to jest teoria. Natomiast pytanie oczywiście za każdym razem tego typu działanie wymagałoby decyzji politycznej. Jak wiemy choćby z ostatniego roku, ta decyzja polityczna nie zawsze zostaje podjęta. Podobny nakaz aresztowania został wydany w odniesieniu do liderów rosyjskich, na przykład Władimira Putina, i na przykład Mongolia nie wykonała tego zobowiązania, które wynika z bycia stroną Statutu Rzymskiego. Teraz Węgry otwarcie zapowiadają, że bardzo chętnie przyjmą premier Netanyahu u siebie i nie zastosują się do tego wymogu, więc istnieje jakby taki wymiar formalno-teoretyczny, a istnieje wymiar praktyczno-polityczny i tutaj jest duża, duża różnica między tymi dwiema sprawami.
Wspomniałeś o Władimirze Putinie, no on jednak ze względu na ten nakaz aresztowania ze strony Międzynarodowego Trybunału Karnego dosyć mocno ograniczył swoje podróże, nie ryzykując przynajmniej w kilku przypadkach podróży do państw, które nie wiadomo do końca jakby się zachowały. Czy z perspektywy władz Izraela, samego premiera Netanyahu, też można się spodziewać tego rodzaju ostrożności, czy to dość mocno wpłynie na jego wizyty w świecie?
Spodziewałbym się, że tak, że ten efekt może być podobny. Rzeczywiście w przypadku Władimira Putina, na przykład w maju tego roku była taka sytuacja, kiedy on miał lecieć na szczyt BRICS do RPA i tego nie zrobił właśnie dlatego, RPA jest stroną Statutu Rzymskiego i mimo, że trudno sobie wyobrazić, żeby władze RPA podjęły taką decyzję, to jednak w ostatecznym rozrachunku Władimir Putin tam nie pojechał. Myślę, że w przypadku premiera Netanyahu będzie podobnie. On oczywiście bardzo tak wojowniczo zapowiedział, że straszne konsekwencje spadną na wszystkich, którzy próbowaliby się zastosować do tego nakazu aresztowania. Myślę, że administracja amerykańska i ta odchodząca i ta nadchodząca stoją na podobnym gruncie i myślę, że Amerykanie, zwłaszcza pod prezydenturą Trumpa, będą bardzo mocno premier Netanyahu bronili. Natomiast myślę, że w praktyce będzie tak, że rzeczywiście jego aktywność międzynarodowa zostanie ograniczona i też państwa, które są stronami Statutu Rzymskiego, będą po prostu mniej chętne, żeby tego rodzaju znaleźć się w ogóle w sytuacji tego rodzaju kontrowersji, tego rodzaju wątpliwości.
Jak same władze Izraela, jak premier Netanyahu reagują na taką informację, że oto Międzynarodowy Trybunał Karny zamierza Netanyahu doprowadzić przed swoje oblicze, czy wydaje nakaz zatrzymania go?
Ja powiedziałbym, że reaguje dosyć rutynowo, to znaczy występuje z tego samego rodzaju oskarżeniami, co w przypadku na przykład ONZ. To znaczy jest to przejaw antyizraelskiego uprzedzenia, jest to oczywiście przejaw antysemityzmu, jest to nowa współczesna sprawa Dreyfusa. Rozumiem, że on, Netanyahu, miałby być tym nowym Dreyfusem. No i że tak naprawdę to oznacza, że wszystkie te instytucje, które Izrael czy jego personalnie krytykują, są jakby nieprawomocne. Już cały system ONZ jest z izraelskiej perspektywy nieprawomocny, na czele z sekretarzem generalnym, który jest personalem grata w Izraelu. NTK jest nieprawomocne i jakby naznaczone antysemickim uprzedzeniem. Powiedziałbym, że to jest bardzo standardowa reakcja wobec tak naprawdę wszystkich ciał, organizacji, instytucji międzynarodowych, które w ciągu ostatniego więcej już roku pozwoliły sobie Izrael skrytykować czy podjąć jakieś dalej idące kroki, tak jak MTK w tej chwili.
A jak to zostało przyjęte w samym Izraelu? Było to przedmiotem oburzenia, czy raczej stanowi to pewien wstrząs, moment refleksji, czy aby na pewno wszelkie poczynania izraelskich władz są zgodne z literą prawa? Jak się te reakcje rozkładają?
Ja bym powiedział, że tu nie ma wielkiej różnicy. Właściwie wszystkie istotne siły polityczne tę decyzję skrytykowały, wyraziły poparcie premierowi. On z kolei potem w takim publicznym swoim wystąpieniu podziękował za te głosy wsparcia, które otrzymał i myślę, że zdecydowała przytłaczająca większość izraelskiej opinii publicznej. Co do zasady zgadza się z tym, co w oficjalnych wystąpieniach mówi Netanyahu, to znaczy, że jest to uprzedzenie, że jest to antysemityzm. Ewentualnie w takiej wersji łagodniejszej, że świat po prostu nie rozumie tej trudnej sytuacji, w której Izrael się znajduje. Izrael jest otoczony przez wrogów, walczy z terrorystami, robi co może, żeby dotrzymywać zasad międzynarodowego prawa humanitarnego, czyli prawa konfliktów zbrojnych, natomiast no, oczywiście to się nie zawsze udaje. No i że w związku z tym ta krytyka, która na Izrael spływa, jest po prostu wynika z braku zrozumienia, z tego, że świat nie rozumie, jak wyjątkowej, w jak trudnej sytuacji Izrael się znajduje. To jest, powiedziałbym, taki mniej może wojowniczy odcień tej reakcji na decyzję MTK, natomiast no i w jednym i w drugim przypadku de facto oznacza to odrzucenie tej decyzji.
Chciałem zapytać o to, jak świat reaguje na tą informację. Na przykład państwa europejskie, wspominałeś wcześniej o Węgrzech, które już zadeklarowały, że chętnie będą izraelskiego premiera gościć i oczywiście włos mu z głowy nie spadnie. Jak wyglądają reakcje innych państw europejskich?
Powiedziałbym, że reakcje innych państw europejskich co do zasady są ostrożne. Myślę, że żadne państwa europejskie, znaczy z jednej strony trzeba powiedzieć, że wszystkie państwa Unii Europejskiej są stronami statutu rzymskiego, czyli wszystkie mają ten obowiązek ewentualnego zatrzymania tych dwóch polityków izraelskich i dostarczenia ich Trybunałowi. Natomiast jestem przekonany, że żadne z tych państw tak naprawdę nie chciałoby się znaleźć w sytuacji, w której musiałoby wykonać, czy musiałoby podjąć decyzję co do wykonania tego obowiązku. I myślę, że to też się przejawia w ich reakcjach. Tutaj bardzo charakterystyczna jest na przykład reakcja Niemiec, kiedy Niemcy powiedziały, no, że one jakby uznają oczywiście prerogatywy MTK i sprawiedliwość międzynarodową, natomiast no, muszą przestudiować, co by to dla nich miało oznaczać w praktyce. To było jedna z wypowiedzi, a potem rzecznik niemieckiego rządu właściwie otwarcie powiedział, że on sobie bardzo z trudem może wyobrazić taką sytuację, że władze niemieckie rzeczywiście aresztują któregoś z tych dwóch polityków izraelskich, ale jednocześnie, że jak na razie nie ma planów, żeby którykolwiek z nich do Niemiec przyjeżdżał, w związku z tym jest to problem teoretyczny i że się będziemy zastanawiać nad praktycznymi krokami w momencie, kiedy do tego rodzaju wizyty miałoby dojść. No i myślę, że to jest bardzo, bardzo charakterystyczne, bardzo symptomatyczne. Reakcje innych państw szły mniej więcej w tym samym kierunku, to znaczy to taka jest, były reakcje spod hasła mieć ciastko i zjeść ciastko, to znaczy z jednej strony jakby nie zaprzeczać, nie podważać kompetencji, prerogatyw MTK, ani własnych zobowiązań wynikających z bycia stroną statutu rzymskiego, a jednocześnie nie powiedzieć nic zbyt kategorycznego i nie związać sobie rąk za bardzo. Myślę, że tak można te reakcje podsumować.
Bo popraw mnie, jeżeli się mylę, ale do tej pory nie mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której jedno państwo zatrzymałoby głowę czy najważniejszego polityka innego państwa ze względu na międzynarodowy nakaz aresztowania.
Ja też w tej chwili nie przypominam sobie takiej sytuacji.
To porozmawiajmy jeszcze o reakcjach państwa, które być może w tej układance będzie najistotniejsze, a które nie jest stroną Statutu Rzymskiego, czyli o Stanach Zjednoczonych. Obecna administracja, delikatnie mówiąc, bez entuzjazmu wypowiedziała się o tej decyzji MTK, ale to i tak niewiele w porównaniu z tym, co dzieje się na Kapitolu, gdzie część polityków już sugeruje sankcje wobec sędziów i urzędników MTK, a pamiętamy, że poprzednia administracja Trumpa, który za moment znowu będzie prezydentem, takie sankcje wprowadziła.
Tak, to strona amerykańska jest bardzo krytyczna. Różnica polega na tym, że urzędująca administracja była jakby no potępiała czy odrzucała sam pomysł tego, żeby wobec polityków izraelskich wydać tego rodzaju nakaz aresztowania. Natomiast jak sądzę, ewentualne naciski czy lobbying były raczej zakulisowe. To znaczy no, ani prezydent Biden, ani nikt z jego administracji nie pozwalał sobie na formułowanie otwarcie gruźb pod adresem sędziów MTK, czy prokuratora MTK, czy funkcjonariuszy MTK. Natomiast strona republikańska, czy kongresmeni, czy ludzie bezpośrednio w otoczeniu Trumpa właściwie otwartym tekstem no, wysyłali, czy formułowali groźby, po prostu otwarte groźby wobec sędziów MTK, wobec rodzin sędziów MTK, wobec prokuratora, urzędników i tak dalej, i tak dalej. Ukazał się parę miesięcy temu, został opublikowany taki list kongresmenów amerykańskich, w którym oni będą bardzo w takim brutalnym języku mówili, że jeżeli weźmiecie na cel Izrael, to my weźmiemy na cel was, pod adresem no właśnie Międzynarodowego Trybunału Karnego i ludzi, którzy tam pracują. I myślę, że rzeczywiście to jest to, czego się należy spodziewać po nadchodzącej administracji, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że patrząc na te nominacje, które prezydent elekt już zapowiedział, jeżeli chodzi o jego przyszły rząd, jego przyszłą administrację, no to widzimy, że bardzo dużo jest tam ludzi o naprawdę fanatycznych proizraelskich poglądach, ludzi, którzy na przykład w odniesieniu do kwestii palestyńskiej, gdyby ich tak przenieść w warunki izraelskie i próbować ich tam umieścić gdzieś na spektrum politycznym, no to lokowaliby się naprawdę na takiej bardzo skrajnej prawicy. Więc no, bardzo trudno sobie wyobrazić, żeby tego rodzaju ludzie o tego rodzaju poglądach, no nie potem też nie, jakby nie wcielali ich w życie w momencie, kiedy obejmą władzę.
Czy to nie oznacza, że w takim razie ten nakaz aresztowania okazuje się do pewnego stopnia martwy, w tym sensie, że nie tylko państwa dziś dosyć ostrożnie do niego podchodzą i zastanawiają się, jak te wspomniane państwa europejskie, w jaki sposób miałyby go egzekwować, ale też w najbliższej przyszłości będą sobie zdawały sprawę, że wykonanie tego, co w tym nakazie jest zawarte, oznaczałoby konfrontację nie tylko z Izraelem, ale też ze Stanami Zjednoczonymi i administracją Trumpa?
Na pewno tak jest, że no, po objęciu stanowiska, no myślę, że nawet obecnie, ale tym bardziej po objęciu stanowiska przez Donalda Trumpa, sytuacja, w której jakieś państwo europejskie rzeczywiście spróbowałoby wykonać ten nakaz aresztowania, no nieuchronnie spotkałaby się z bardzo ostrą amerykańską reakcją i jakąś taką doszło, musiałoby dojść do konfrontacji między takim państwem a Stanami Zjednoczonymi. Więc ten nakaz aresztowania rzeczywiście jest martwy i będzie martwy pod tym względem, że trudno sobie wyobrazić, żeby rzeczywiście mogło dojść do aresztowania czy Netanyahu, czy Galanta. Natomiast on może jest martwy, ale nie jest bez znaczenia. To znaczy, tak jak mówiliśmy w odniesieniu do kierownictwa rosyjskiego, jednak on wpływa na międzynarodową aktywność przywódców rosyjskich, przede wszystkim Putina. Rzeczywiście liczba państw, do których on może pojechać, chce pojechać, jest mniejsza niż pewnie byłaby, gdyby tego nakazu aresztowania nie było. I tak samo podejrzewam będzie tutaj, no chociaż właśnie mamy takie państwa jak Węgry Viktora Orbana, które no jakby już uczyniły sobie sport z tego, żeby jakby podstawy porządku międzynarodowego po prostu podważać i ignorować. Natomiast, więc to jest jeden wymiar tej sytuacji. Natomiast drugi jest też taki, że to jest jednak bardzo ważny punkt odniesienia w dyskusji na temat tego, co się w Izraelu i Palestynie wydarzyło. No bardzo trudno, jest to bardzo jednak mocny argument potwierdzający, jakby wskazujący, jaka jest waga, jaki jest dramatyzm tego, co się co się w Palestynie działo i wciąż dzieje, więc myślę, że w tym sensie nie jest to decyzja bez znaczenia. Natomiast no, oczywiście trudno sobie wyobrazić, żeby ona była wykonana.
Tłumaczył Marek Matusiak z Ośrodka Studiów Wschodnich. Bardzo ci za tą rozmowę dziękuję.
Dziękuję.
Trwa przegląd zagraniczny. Radia RMF 24.
Szwedzi rozpoczęli wysyłkę broszury informującej obywateli, jak się zachować w sytuacjach kryzysowych. To jest taka żółta książeczka licząca 30 kilka stron, która ma trafić do około 5 milionów gospodarstw domowych w całej Szwecji. To jest kolejna edycja tego wydawnictwa. Poprzednia była w 2018 roku. W tej najnowszej wersji wyraźnie widać wpływ wojny w Ukrainie, wejścia Szwecji do NATO i takiego ogólnego poczucia zagrożenia ze strony Rosji. Są informacje o szwedzkich siłach zbrojnych, jak wyglądają, do czego służą, ale też o tym, jak na przykład zachować się na wypadek bombardowania, jak rozpoznać odpowiedni alarm, gdzie szukać schronów, są specjalne zalecenia, jak powinien być przygotowany dom, jakie produkty powinniśmy mieć, znaczy my, Szwedzi, powinni mieć w domu na wypadek sytuacji kryzysowej, a także co zabrać ze sobą w razie ewakuacji. Ale broszura ma nie tylko podpowiadać zachowania na wypadek wojny, są też informacje o cyberbezpieczeństwie, o zagrożeniach chorobami zakaźnymi czy katastrofami naturalnymi. Szwecja jest jednym z niewielu państw, które tak obszernie komunikują swoim obywatelom, jakie zagrożenia na nich czyhają i jak się w razie tych zagrożeń zachować. W dodatku robią to w kilku językach. Jest również wersja polska tej żółtej broszury, więc gdyby ktoś był zainteresowany, można w internecie znaleźć i się czegoś więcej dowiedzieć.
To jest przegląd zagraniczny w radiu RMF 24.
W Niemczech narasta przekonanie, że dobrze to już było. W trzecim kwartale 2024 roku niemiecka gospodarka urosła o zaledwie 0,1%. Niemcy unikają więc recesji, ale ten niemal zerowy wzrost gospodarczy wygląda bardzo niepokojąco. Na problemy Niemiec składa się tak naprawdę całe mnóstwo czynników. Wśród nich chociażby niska innowacyjność niemieckiej gospodarki. Coś, przed czym tak naprawdę Niemcy przez lata się szczyciły, mówiąc, że choć ich firmy nie dokonują przełomowych odkryć, to jednak stopniowo, powoli ulepszają te swoje najlepsze produkty, na przykład niemieckie samochody, tak by stawały się jeszcze lepsze. Ale okazało się, że w dobie szybkiego rozwoju technologii, kiedy na przykład na rynek wchodzą samochody elektryczne i z roku na rok rozwijają się błyskawicznie, takie stopniowe ulepszanie swoich produktów nie jest odpowiednią drogą do sukcesu i Niemcy, które dominowały na rynku silników spalinowych, wcale tak szybko nie są w stanie się przerzucić na silniki elektryczne czy chociażby hybrydowe. Oczywiście tych problemów niemieckiej gospodarki jest znacznie więcej. Można by powiedzieć o starzejącej się infrastrukturze, która nie została na czas odpowiednio doinwestowana i teraz na przykład regularnie spóźniają się niemieckie pociągi, a w autostradach pojawiają się dziury. Czy szybki rozwój gospodarki chińskiej? Do niedawna Niemcy bardzo korzystały na współpracy z Chinami, eksportując tam swoje towary, ale teraz to Chiny chciałyby eksportować towary do Europy, a to już Niemcom odpowiada znacznie mniej. Niepokój w Berlinie budzą też cła, które zapowiada Donald Trump, więc niemiecka gospodarka, która w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku bardzo skorzystała na takim modelu globalizacji, jaki mieliśmy, wysyłając swoje produkty na cały świat, dziś tak naprawdę nie ma pomysłu, jak się zmienić.